Cześć, słuchajcie Pat Architektów, prowadzą Łukasz Kałużny
i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka na patarchy.io albo gdzieś lewo, prawo, góra ogarniecie. I co, Łukaszu, chwalimy się też naszymi szkoleniami. Zaczynam ja, 21 lutego, rozmowa i szkolenie o tym właściwie, jak modelować bazy nie tylko w NoSQL-u, a czemu nie tylko w NoSQL-u, bo modelowanie danych de facto to jest układanie danych pod nasze wymagania albo ograniczenia systemu, które mamy. Także trochę przejdziemy przez NoSQL, tam sobie zamodelujemy parę rzeczy, a potem przełożymy to bardzo ładnie na bazy relacyjne, których tak najwięcej korzystamy. A dzień później ty ciśniesz ludzi z Kubernetes The Hard Way, czyli jak postawić Kubernetes od zera i żeby zrozumieć, jak to działa. Tak? Zgadza się?
Co tam wszystko jest tak. Więc dwa całodniowe szkolenia na żywo, online'owo. Dobra, lecimy, Szymonie. To co ty dzisiaj masz?
Pierwszy link jest dość ciekawy, bo on pokazuje bardzo ładnie przesunięcie, które się wydarzyło w zeszłym roku, tak naprawdę. Na bazie wyników finansowych wychodzi to, że Google po raz pierwszy będzie wydawał więcej na hardware niż na ludzi. I to jest ciekawe, ponieważ jeżeli byście zobaczyli nawet wydatki państw, czegokolwiek de facto, firm, to największym kosztem z reguły właśnie są płace, szczególnie przy takich wysoko umiejętnościowych zawodach typu właśnie IT. Żeby włożyć to w liczby tak naprawdę. A w tym momencie mówimy, że Google planuje w przyszłym roku kupić 2 miliony jednostek TPU piątej generacji, każdy za 12,5 tysiąca dolarów, to daje 25 miliardów dolarów. Do tego dochodzi 30 miliardów innych wydatków na hardware, więc mamy ile? 55. Microsoft planuje wydać 50 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o chipy w przyszłym roku. Więc to pokazuje bardzo, jak ten cały piękny wyścig, jeżeli chodzi o AI, będzie wszystkich bardzo dużo kosztował. Znaczy, ja tu będę pesymistą. Dla mnie to mówienie, że a tak, bo może open source'owe LLM-y tu coś jeszcze zawojują albo będą alternatywą. Nie, nie będą. Nie przy tej skali pieniędzy.
Wiesz co? Znaczy, wiesz, skala kasy to jest pytanie, ile z tego jest na modele, trenowanie modeli, a ile też idzie w użycie przez innych klientów. Bo to jest taki ciekawy problem z tą infrą, bo zobacz, że tak jak mówisz też w Microsoftie jest dokładnie ten sam problem, że te NVIDIA jest kanibalizacja pomiędzy ich użyciem, a użyciem mocy obliczeniowej przez klientów.
Tak, bo to na pewno zbudowanie generalnie możliwości tego, co będą odsprzedawali, ale to jednak pokazuje generalnie, jak ogromne pieniądze wchodzą tutaj do gry. To jest jednak potężne.
Tak, i wiesz co, jedna rzecz w Google jest najciekawsza, że jednak TPU to jest, można powiedzieć, że ich autorska rzecz, więc i tak robią to, właśnie kupują, budują, to jest też dobre określenie, chyba lepsze w tym, że budują i jestem ciekaw, ile by to kosztowało, gdyby tego sami nie projektowali.
Patrząc na tym, jak wystrzeliła Nvidia i akcje, to wydaje mi się, że dużo więcej, mimo wszystko.
Tak, zdaję sobie sprawę, że w tym, bo jestem, nawet nie wchodziłem nigdy, kto dla nich to tak realnie produkuje, ten krzem pod spodem, bo to jednak są wygrzane ASIC-i, więc jestem ciekaw, bo sam TPU nigdy nie podali rozmiaru, ile nanometrów jest, w jakiej technologii jest produkowany. O czwórce wiemy, że zakończyła się na 7 nanometrach i też tam jak popatrzę, na przykład clock speed nie był jakiś tam super parzający, bo 1000 MHz. Jestem ciekaw, jak to, wiesz, wygląda i kto to produkuje.
Ale pamiętaj jeszcze o jednej rzeczy. To są dedykowane de facto procki pod jeden konkretny cel. One nie muszą być super szybkie, bo one z definicji są bardzo mocno zoptymalizowane.
Tak, wiesz, ja sobie zdaję sprawę, po to robisz ASIC-a, żeby był jak najtaniej wyprodukować wyspecjalizowany chip.
Dokładnie tak, żeby był cholernie szybki.
Ale jestem, wiesz, ciekaw takich detali. Może sobie potem pogrzebię i się z wami podzielę, bo w sumie dobra część, żeby zobaczyć. I wiesz co, jedno z tego twojego linka, co jest śmieszne, chyba się nie nabijaliśmy z projektu Gemini.
Wydaje mi się, że nie.
Wydaje się tak, ale wiecie co, można to porównać, to jest moja perspektywa, na którymś Nexcie Google'owym było pokazany wirtualny asystent 3-4 lata temu, umawianie wizyty do barbera.
Który oczywiście był
fejkiem.
Fejkiem, tak.
I tak samo wygląda dla mnie aktualnie dema, które się pokazują w Gemini, że są dobrze wyreżyserowane.
Znaczy, dla mnie to jest o tyle ciekawe generalnie i też jak Google będzie chciał umiejscowić swoje usługi AI-owe, bo MS od razu, korporacje i tak dalej, a Google jest firmą, która z reguły sprzedaje mniej do biznesu, a bardziej do indywidualnych osób, no nie?
Wiesz co, ja bym powiedział, że nie indywidualnych, a w tej części cloudowej do biznesu SaaS-owego.
Cloudowy tak, ale pewnie, że też będzie wykorzystanie generalnie też jako SaaS-y do ludzi de facto, więc Google stoi być klientami, tego clouda budują tak naprawdę dopiero.
Więc jestem ciekaw, co z tego zrobią.
Dobrze, co tam masz?
Ja pierwszy taki luźny link, zawsze mi się morda cieszy, jak widzę Keep It Simple.
To jest zawsze wesołe.
Tak, i teraz jest Keep It Simple Frameworks.
Trochę odwrotnie niż powinno być, ale niech będzie.
Dobra, ale całość jest, jeżeli tam popatrzymy sobie prezes Netflya, tam w trakcie jakiejś konferencji, już nawet nie wchodząc w tym, mówił, że ten Jamstack cały do budowy tych aplikacji webowych za bardzo się rozrósł. Tak można byłoby to podsumować troszeczkę. I czy nie pora na upraszczanie w tym?
No, w końcu dobra perspektywa bym powiedział.
Sądzę, że i tak przesadzą ze sposobem konfiguracji i innych elementów, które są, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
Ja w kontekście w ogóle upraszczania i tak dalej, to ja będę miał całkiem fajny link dalej, ale już nie teraz. To ja jeszcze dobra. Inny znowu będzie społeczny. Jest całe zamieszanie wokół poczty brytyjskiej. I co tam chodziło? Tam chodziło to generalnie, że kierownicy poczty de facto, tych oddziałów, byli skazywani, nawet były samobójstwa, ponieważ byli ścigani za braki i błędy finansowe w softie Fujitsu, który generalnie był wdrażany. I wyszło na jaw, że Fujitsu wiedziało o tym, że soft zawiera błędy. No to cała sprawa jest dość rozdmuchana generalnie, ale Fujitsu przyznaje, że faktycznie popełnili błąd i że będą chcieli wziąć udział w rekompensatach i generalnie w całym procesie. To bardzo fajnie pokazuje w kontekście odpowiedzialności za bugi i za jakość software'u, bo to się powoli zmienia, wydaje mi się, mentalnie. Kiedyś to była taka dzika bonanza, a coraz więcej ostatnich wydarzeń pokazuje, jak ściganie ludzi też z innej organizacji de facto, że jednak nasz przemysł dorasta i jednak będzie wyciągnął odpowiedzialność za po prostu błędy, bo ten software to już nie jest generalnie prosta kalkulacja albo gry, to są rzeczy, które po prostu decydują o życiu ludzi naprawdę. I jestem bardzo ciekawy, co się dalej rozwinie, bo no okej, Wielkie Brytania może nie jest już w Unii Europejskiej, ale to są kolejne przykłady na, powiedzmy tak, nieamerykańskim prawodawstwie. Czyli jednak Wielka Brytania ma bardzo zbliżone prawodawstwo do polskiego, europejskiego, także wydaje mi się, że jakimś tam precedensem to mimo wszystko będzie. Może nie stricte prawnym, ale będzie jakimś tam społecznym.
Raczej inaczej, jest pokazywanie, że wdrożenia super dużych systemów zawsze są porażką, w szczególności pudełkowych.
Może tak trudno są generalnie, niekoniecznie porażką, ale są trudne, no nie?
Tak, dobra. Z mojej strony coś, co w ogóle przegapiłem, że Microsoft wydał. Słyszałeś o czymś takim jak DevProxy?
Nie, przyznaję się, nie.
I słuchaj, i dobrze, bo mamy co? DevProxy to jest proxiak do... Poprzednio to było 365 Developer Proxy, Microsoft 365 Developer Proxy, żeby mokować i zrobili teraz tego uniwersalne narzędzie, żeby zrobić po prostu proxy serwer do mokowania, czy z nowym releasem, co mi się spodobało i na to zerknąłem. To też jest open source. Są przykłady, na przykład wstrzykiwanie ci failure rate, błędów, innych takich rzeczy w trakcie developmentu.
Widzę właśnie, że MS coraz mocniej idzie w ogóle w chaos engineering, bo tych ogłoszeń od właśnie właśnie tematów wokół właśnie chaos engineeringu, czym z niego pół roku trochę było właśnie.
Tak, ale jest właśnie ciekawe, bo masz tak, symulację błędów, throttlingu, rate limitingu, tam oczywiście mokowanie, inne takie elementy. Fajną rzeczą jest dla kogoś, kto pisze gdzieś tam na stos Microsoftowy, to jest te Graph API, pozwala fajnie sproksować to, ale z drugiej strony coś, co mnie urzekło w tym, trochę patrząc z takiego dev experience, że ma abstrakcję presetów.
O!
Czyli tak jak masz w Postmanie wszystkie presety i zestawy, to na razie wiadomo, tutaj nie ma switaśnego UI-a, takiego innych rzeczy, ale możesz zrobić dla zespołu presety na przykład przy mokowaniu, odpalaniu, innych takich rzeczy.
Fajnie.
Więc to jest taka, wiesz, taka pierdółka, która w innych tego typu rodzajów nie widziałem do końca tych takich presetowych rzeczy.
Ja powiem tak, można dużo hejtu na MS wylewać, jednak takie credit where credit is due, podejście to jest to, że faktycznie narzędzia dla deweloperów mają dobre. Tutaj faktycznie MS stoi dobrze, więc no, dobry ruch w dobrym kierunku. Dobra, to ja teraz inny link, długi link i będzie dużo bardzo skrótów. Ale jeżeli ktoś tego potrzebuje, to jest strzał w dziesiątkę, jest no świetny w ogóle. NSA, amerykańska agencja od bezpieczeństwa oczywiście, tak, ta, która zasłynęła oczywiście ze Snowdena i tak dalej.
I innych rzeczy.
I innych rzeczy, ale też kawał software'u tam się dzieje i tam się dzieje dużo. Czyli National Security Agency opublikowały dokument, 45-stronicowy dokument odnośnie podejścia do open source'u i wykorzystania rzeczy z open source'u. I dokument jest świetny. Dobra, on skupia się na czterech obszarach tak naprawdę, czyli jak bardziej układa proces wokół open source'u w czterech obszarach. Zarządzanie open source'em, to jest w ogóle ta pierwsza. Tworzenie i zarządzanie wewnętrznymi repozytoriami, to jest ciekawe, ale to ma sens, jak się popatrzy na pozostałe rzeczy. Utrzymanie, wsparcie i zarządzanie sytuacjami krytycznymi. Tworzenie SBOM-u, czyli Software Bill of Materials i walidacja artefaktów. Dokument ma 45 stron, więc nie wiem, tutaj dokładnie przechodzi, ale w ogóle nie wiem, czy pamiętasz, jakieś pół roku temu mówiliśmy właśnie o tym Executive Order.
Właśnie tak, to jest wynik tej inicjatywy, że zaczęli to porządkować.
Szybko.
Trzeba przyznać szybko.
Pół roku temu to śmignęło gdzieś tam w newsach.
Na początku tego sezonu bodajże chyba nawet.
Tak, dokładnie. Przewidzieliśmy, że coś się będzie działo de facto. Dobra, teraz przejdźmy przez zarządzanie open source'em. Co tam w ogóle, co radzą? Fajnie, sobie ten dokument zbiera prawie wszystko, co się dzieje na rynku w jedno miejsce. Wyznaczenie ról w organizacji do zarządzania, co mimo wszystko jest bardzo ważne. Śledzenie aktualizacji, śledzenie licencji. Teraz jest też proponujemy proces, jak wybierać open source, no nie? Przez badanie Software Composition Analysis, czyli sprawdzenie wersji, sprawdzenie bezpieczeństwa, licencji, rozwoju i wsparcia, czyli generalnie po prostu, czy ten kawałek jest w ogóle sensowny. Dalej, skanowanie i poszukiwanie wirusów, fast testing, czyli wstrzykiwanie błędnych albo potencjalnie niebezpiecznych inputów i patrzenie, co się w ogóle dzieje na dedykowanych środowiskach. Dalej tworzą rekomendacje dla deweloperów przy wyborze. Idziemy, rozpoznanie licencji, głównie opisują procesy de facto w organizacji, co jest w ogóle bardzo fajne. Rozpoznanie licencji, historia podatności, co jest też dość ciekawym obszarem, ocenianie wartości adopcji kontra wewnętrznego developmentu, co normalnie brzmiałoby jak, o Jezu, po co w ogóle takie rzeczy robić, ale mamy Node'a i wszystkie mikropaczki generalnie, że to może nie być taki zły pomysł.
Powiem ci tak, jak pomyślę sobie o świecie javowym czy dotnetowym, czy golangowym, to brzmi spoko.
Czy to naprawdę brzmi spoko?
Raczej ja, wiesz, w kontekście na przykład backendu w ogóle się do tego nie przyczepię.
Ja widziałem dużo, sorry, ale gówno zależności w wersji alfa, które utrzymywały się przez długi, długi czas do jakichś małych pierdółek.
Ale wiesz, jak sobie popatrzysz na backendowe języki poza Node'em i Pythonem, to nie jest źle. W sensie nie jest źle całościowo, ale jak pomyślę teraz o tym, jak wygląda... Zresztą u jednego klienta przecież się po dziś dzień wozimy z podatnościami Pythonowymi, bo mają takie, a nie inne podejście, a tak lecą zależności. Nie mówię już o Node'zie i frontendzie.
No tam jest jednego drama, ale teraz wracam do artykułu, bo tam dalej się dzieje jeszcze lepiej. Proponuję wykorzystanie OpenSSF Scorecard, czyli do analizy komponentów. Co to robi? Przede wszystkim to generalnie fajne narzędzie, które patrzy na dojrzałość procesu wytwarzania pakietu. Powiedzmy sobie, czy to nasze zależności, czy tam software'u jakiegokolwiek. I ma pewne heurystyki, które oceniają to. Na co patrzą, tak z ciekawości? Istnienie CI, CD, wykorzystanie fuzzingu, czy jest używany na licencję. Ciekawe rzeczy, między innymi, to zaczmy też, jaki jest rozstrzał zatrudnienia pracowników, czyli kontrybutorów bardziej może tego, nie? Czyli pracują w jednej organizacji, czy w wielu organizacjach. Cała lista jest taki cały ładny checklist, który generalnie po prostu daje nam odpowiednie punkty. Mega sensowny. Idziemy dalej. Wykorzystanie vulnerability, exploitability, exchange, czyli dokument generalnie, który nam robi bardzo ciekawą rzecz, ale przydatną. W ogóle to jest dokument sprzed dwóch lat, 2022. Mapowanie, który komponent jest potencjalnie podatny na którą podatność de facto, czyli mapowanie zależności pakietów do komponentów, no nie? Czyli to mamy jakąś podatność, nam wychodzi, to od razu dzięki temu wiemy de facto, które obszary systemu potencjalnie są narażone. Super rzecz. Dalej, wykorzystanie baz płatności. Nie tylko wykorzystanie CVE, czyli Common Vulnerability and Exposures, NVD, National Vulnerability Database, ale też wykorzystanie OSV, Open Source Vulnerabilities, z przykładów, które dają, bo też dają przykłady, z których korzystać de facto. Wykorzystanie od CISA KEF, czyli Known Exploited Vulnerability Catalog, to jest w ogóle CISA, to jest Cyber Security Infrastructure and Security Agency.
Odpowiednik, tak jak mamy z NASK-u, mamy tego CERT-a narodowego. To jest odpowiednik tej instytucji.
Dokładnie. Idąc dalej, to jeszcze polecanie EPSS, czyli Exploit Prediction Scoring System, czyli systemu generalnie... Właśnie, zmapowanie generalnie, jak coś nam wybuchnie, to jak bardzo nas to zaboli.
Wiesz, jaki mam z tym problem?
No.
Z całością. To jest do systemów krytycznych.
W tej wersji, której jest, tak. Ale ja to patrzę inaczej. Jeżeli ktoś buduje jakąś politykę bezpieczeństwa, to po prostu to jest wzięcie tego dokumentu i skopiowanie odpowiednich fragmentów. W całości nie.
Inaczej, tak jak patrzę się open source management, czyli w ogóle świadomość licencji, czego mamy, spoko. Bardzo się zgadzam. Samodzielne na przykład, wiesz, tworzenie scorecardów, mapowanie tego wszystkiego w niektórych ekosystemach. Szymon, to tak, moim zdaniem to jest w ogóle na zasadzie, nagle się okazuje, że potrzebujesz full-time job, kto będzie per zespół, który będzie ci analizował, albo kawałek firmy.
Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie to do, w innym kierunku będzie szło. To jest to, że omawialiśmy ten executive order, że będzie to szło w kilku kierunkach. Po pierwsze, automatyzacja zależności, coś, co powinniśmy już od dawna zrobić, czego nie robimy, to jest przeromane.
Tak, właśnie wiesz co, ja chciałem ci powiedzieć, jak na część z tych rzeczy popatrzysz zupełnie, to dobry serwer artefaktów, weźmy na przykład JFrogowe artefaktory z X-Rayem, przykładowo, czy GitHub Security, Advanced Security, inne takie rzeczy, no to większość z tych rzeczy kończysz na dobrym Bill of Materials.
Na SBOMie tak, dla mnie wartość tego całego dokumentu. Procesy, właśnie w kontekście dla deweloperów i pewne, ponieważ tak, to jest narzucenie właśnie dla systemów krytycznych, czyli całej infrastruktury tak naprawdę, bo też agencja tej infrastruktury. Jeżeli to będzie adoptowane, to wydaje mi się, że generalnie to jest takie będzie, tak samo jak projekty kosmiczne de facto. Powoli to będzie skapywało do zwykłych projektów i po prostu będą narzędzia, które się tymi zajmują i automatyzują te wszystkie procesy. Bo robienie tego ręcznie przez, jakąś dowolną korporację w tym momencie, która produkuje jakiś tam software enterprise'owy, nie ma żadnego sensu. Wartość jest taka generalnie, żebyśmy mieli te scorecardy, byśmy mieli wszystkie weksy itd. zautomatyzowane w projektach. Tak samo jak na przykład w GitHubie, masz SBOMa, możesz pewne rzeczy robić, masz wyciąganie licencji, to się już wydarzyło, więc wydaje mi się, że to już przyjęliśmy, że przyszłość leży w tym, że będziemy mieli projekty, które już miały gotowe, po prostu.
Raczej to będzie w toolingu. Nie, bo wiesz, teraz mówienie sobie, widzę niebezpieczeństwo, jak słyszę słowo proces, uważam, że one powinny być, tylko w firmach, kiedy nie masz narzędzi do tego, to ten proces staje się, to już jest tak zwany mocno biurokratyczny.
Tak. Pamiętaj, że generalnie, że żeby narzędzia powstały, to musi być jakiś proces, który można ustandaryzować i jest sens go automatyzować, no nie? I w tym momencie ewidentnie jest ten element zapłonu, że de facto, okej, zacznie być sens to robić, bo narzędzia, które robią skanowanie, licencje i tak dalej, one są absurdalnie drogie względem swojej złożoności generalnie. Mówimy o dziesiątkach tysięcy dolarów licencji.
Chociaż z drugiej strony chyba JFrog tyle nie ten. JFrog.
Wyciąganie zarządzania licencjami to są dalej drogie. JFrogowe też wychodzi drogo.
Znaczy JFrog, ja z tego co pamiętam, on kosztował, nie pamiętam z X-Rayem, ale nie mówimy tutaj o tych. Mówimy pewnie o jakichś kawałkach 45-100 tysięcy rocznie.
Zgadza się. Tylko mówimy tylko o kawałku software'u, który de facto wyciąga i spada licencję tak naprawdę. Większość tego, nie?
Znaczy, wiesz, robi trochę więcej, nie tylko licencję, bo jest całym serwerem, tak naprawdę mówię też o X-Rayach i parę statycznych należy innych takich rzeczach, więc to jest... Trzeba go całego wdrożyć, żeby skorzystać z tego, co daje.
Zgadza się, ale sam nawet software licencyjny, który niewiele robi, one są drogie właśnie, bo się po prostu generują raporty. Więc to w tym powstanie po prostu. Jest na razie, realnie powstaje potrzeba, zostało to ustandaryzowane, zebrane w jedno miejsce, więc tylko czekam, aż to wyrośnie, prędzej czy później tak naprawdę, albo rozszerzą się możliwości istniejącego software'u. A że ten dokument jest rozdmuchany do większości organizacji, oczywiście, że jest tak naprawdę. To nie budujemy elektrowni atomowej w większości sytuacji. A jak ktoś buduje, to napiszcie, tylko nie publicznie. Dla mnie ciekawe, jeżeli, bo większość firmy zaczynają już myśleć o tym, co zrobić z open source'em, bo to już nie jest taka bonanza generalnie, że używamy open source'u i nikt się tym nie martwi, prawda? Ta Simpsona się odbiła de facto i zaczynają myśleć o tym, okay, co z tym zrobić, chociażby jak patrzenie na licencję, chociażby to między patrzenie na poprzednie podatności, patrzenie na to generalnie, ile ludzi utrzymuje to, patrzenie na to generalnie, jak to się rozwija, jak to było rozwiązane i tak dalej. Zrobienie wokół tego procesu, żebyśmy nie wybierali znowu główne zależności, dla mnie ma sens i to jest klucz, jaki będzie przydatny. Na wszystkie pozostałe ja czekam na komercyjne rozwiązania, które będą to adresowały, albo open source'owe. Może ktoś wokół tego jakiś projekt zbuduje też, albo nie jeden pewnie. No, także tyle.
Dobra, to lecimy sobie dalej. Taka teraz ciekawostka. W jaki sposób obsługuje milion userów od strony utrzymywania stanu Discord? I całościowo to jest tam bodajże z października zeszłego roku to opisali. Teraz mi to wskoczyło. Ciekawostka nazywa się, że wykorzystują Elixira.
Co pasuje idealnie, bo Elixir był pisany do centralek telefonicznych.
Raczej tak, Erlang, tak. Bo jest nad maszynę wirtualną Erlanga, więc ciekawy artykuł pokazujący, opisujący cały proces, jak dochodzą całości, w jaki sposób rozrzucają, ile utrzymują sobie per proces. Jest pokazane w ogóle, w jaki sposób to funkcjonuje, więc fajnie sobie zobaczyć, w jaki sposób taki high performance może działać. Jest to dość wysokopoziomowe, wchodząc w jakieś niektóre problemy, które trafili, więc to jest taka ciekawostka, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda.
Ja myślę, że on jest takim niezły, nawet jeżeli nie piszemy w Erlangu / Elixirze. To jest architektonicznie fajnie.
Tak, bo kodu samego jest tam 16 linijek na całość, więc nie ma tutaj sensu zaglądać. I moim ostatnim linkiem...
Fajne.
Tak, jest to rzecz, która się przewija, czekam, aż przebije się do końca. Jest Async API. Artykuł w dobry sposób pokazujący komponenty sobie samego Async API, na szybko pokazujący przykłady. I dla niesłyszących o Async API, Async API jest sposobem dokumentacji API asynchronicznych, czyli messagingu. Jest odpowiedzią na to, co mamy Swaggera Open API. I tam jest fajnie, bo jest kilka dobrych building bloków, które mówią, czyli mamy aplikację, co jest potem mamy sendera, czyli kto wysyła, receivera, czyli kto odbiera, channel, czyli mechanizm komunikacji, protokół, jaka jest wiadomość i jakie są bindingi. Czyli pokazuje całą taką ścieżkę, którą mamy przy używaniu architektury event-driven.
Ja pamiętam, że to Async API pierwsza propozycja to było sprzed 4 lat? To się pojawiło wtedy?
Tak.
Coś w tym stylu generalnie. Ale to pokazuje, ile czasu zajmuje de facto, żeby faktycznie te projekty się przyjęły.
Teraz najważniejszą rzeczą, którą zobaczyłem, to jak wygląda Code First.
No.
I jeden z linków nie jest tak. Jeżeli popatrzymy sobie, to mamy tak. Mamy .NET-a, Node'a, Pythona, Golanga, Java w jakichś tych rzeczach. Więc jest tego trochę. Jest gdzieś tam natywnie dla Nesta, dla Kotlina, więc dla Scali, więc powoli wszystko się pokrywa. I jeżeli teraz popatrzymy, wyciągnąłem sobie z naszej, niestety gdzieś tam w sercu jesteśmy dotentowcami, więc zobaczyłem, jak wygląda lipka i okazuje się, że Lego utrzymuje lipkę do Async API dotnetowego, co załączyłem w linku. I to jest rzecz, która od strony dokumentacji, tak jak już restową nawet nieźle możemy zdokumentować, jeżeli chcemy, to jest taka kolejna rzecz, na którą patrzę, że następny klocek do układanki. Bo messaging, to mi przyznasz rację, jest wrzodem na tyłku, jeżeli chodzi w tym momencie o dokumentację, jak i o robienie distributed tracingu observability.
Z dokumentacją to jest absolutna padaka. Distributed tracing już się pojawiły wtyczki do popularnych bibliotek, jeżeli chodzi o wysyłanie biernych wiadomości, ale dalej to są takie tam, powiedzmy, śladowe projekty.
Tak, bo tracing, tak jak rozmawialiśmy, jak zrobić spany, inne zabawki, jak to pokazać, to nie, w sensie messaging jeszcze od strony observability nie jest unormowany.
Znaczy dalej z dzikim zachodem to się często kończy na tym, że trzeba to robić ręcznie, bo coś gdzieś czegoś nie wspiera.
Tak, i coś wymyślamy na nowo.
Dobra.
To co? Kończymy. Na razie.
Na razie, hej.